List do Efezjan. Otwieramy. Tak mi się ułożyło, że mogę dwie niedziele pod rząd coś na ten temat mówić. Ostatnio taki wstęp poczyniliśmy do tego listu. I jak może niektórzy z Was pamiętają, mówiliśmy na podstawie dwóch wierszy, 2:10 i 3:10. Tak, drugi rozdział, 10 wiersz i trzeci rozdział, 10 wiersz. I te wiersze bardzo ładnie się łączą w jedną całość i bardzo ładnie przedstawiają to, co Paweł w tym liście chce przekazać nam, tak jak i pisał do odbiorców swoich. A mianowicie to, że jako Boże dzieci jesteśmy Jego dziełem. On nas stworzył. Uczynił to przez ofiarę Jezusa Chrystusa i nie tylko stworzył nas indywidualnie jako Jego dzieło, ale połączył nas w większe dzieło, tak? W takie dzieło, które w Nowym Testamencie nazywane jest Kościołem. I teraz tenże Kościół stworzony przez Boga, stworzony jako Jego dzieło, zbudowany z tych indywidualnych, można powiedzieć, małych dzieł, którymi jesteśmy ty i ja, ten Kościół ma pewne konkretne zadanie. I tym zadaniem jest pokazać całemu światu, widzialnemu i niewidzialnemu, jak wielka jest Boża mądrość. I mówiliśmy o tym, że jest to coś nie do pojęcia dla nas, tak? Dla nas grzesznych ludzi, że my możemy być świadectwem Bożej mądrości przed światem duchowym nawet. Bo to podkreśla Paweł w trzecim rozdziale, 10 wierszu, że to jest to, co było celem Bożego działania, żeby te nadziemskie władze i zwierzchności poznały przez Kościół, przez nas, jak niesamowicie różnorodna jest Boża mądrość. I powiedzieliśmy, że będziemy patrzeć na ten list, zadając w związku z tym tematem takie dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe, że ktoś taki jak my, tak nisko upadłe, grzeszne stworzenie, może mieć tak wielkie zadanie przez Boga postawione? I je wykonać, bo Bóg ma swój plan i Bóg go wykonuje. I Kościół rzeczywiście jest jako całość świadectwem Bożej mądrości. W przypadku indywidualnych jego dzieł różnie to wygląda, ale Kościół jako całość jest świadectwem Bożej różnorodnej mądrości. Kościół jako grupa ludzi oczywiście cały czas mówimy, a nie jakaś instytucja. Więc jak to w ogóle jest możliwe? Jak Bóg to zorganizował, że coś takiego w ogóle ma mieć szansę powodzenia i działać? I po drugie, czego Bóg oczekuje w związku z tym od nas? No skoro to jest możliwe, skoro Bóg to zorganizował, skoro Bóg to przygotował, to jaka powinna być nasza na to reakcja i jaka powinna być nasza praktyczna odpowiedź na to, kiedy sobie to uświadomisz, że ja jestem częścią Kościoła, który ma pokazywać nadziemskim władzą i zwierzchnością Bożą mądrość. Więc jak, co ja mam robić? Tak? Jak ja mam być? I rzeczywiście na te dwa pytania znajdujemy odpowiedź. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy z pierwszego rozdziału przeczytali wiersze od 3 do 14. Pierwszy rozdział od 3 do 14 wiersza, gdzie Paweł, zaczynając od początku, odpowiada bardziej na to pierwsze pytanie. W ogóle jak patrzymy na ten list do Efezjan, to widzimy, że akcent się przesuwa z odpowiedzi na to pierwsze pytanie na odpowiedź na to drugie pytanie. W pierwszej części Paweł bardziej odpowiada na to, jak to jest możliwe, że my możemy być takim świadectwem takiego wielkiego Boga, a w drugiej części bardziej odpowiada na to, co mamy w związku z tym praktycznie czynić. I oczywiście to idzie bardzo ładnie w zgodzie z podziałem większości listów Pawła. Pierwsza część jest bardziej, jak to mówimy, teologiczna, druga bardziej praktyczna. nie jest to całkiem rozdzielone, bo już w pierwszej części mamy wyraźne wezwania do tego, co powinniśmy robić i jakimi powinniśmy być. I w drugiej części też mamy wyraźne odniesienia do tego, co Bóg czyni. Tak? Ale widać, że ten akcent się przesuwa. Paweł zawsze mocno zaczyna od tego, co Bóg czyni, co Bóg zabezpieczył, jak Bóg to zorganizował i powoli przechodzi do tego, jak teraz twoje postępowanie w świetle tego powinno wyglądać. Więc pierwsza część zawsze koncentruje się na Bogu. Tak? Paweł zawsze koncentruje się najpierw na Bożym działaniu i to jest naturalne, tak powinno być. Zawsze najpierw powinniśmy koncentrować się na Bogu i z tego w naturalny sposób wynika potem, jakimi my powinniśmy być. Więc pierwszy rozdział list do Efezjan od 3 wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Jak się czyta takie zdanie w wykonaniu Pawła, to człowiek może trochę zrozumieć, jak ci, którym on głosił, tak? Jak tam ten Agrypa, prawda, i ci inni w pewnym momencie stwierdzili: halo, halo, Pawle, wielka twoja uczoność, tak? Przywodzi cię do szaleństwa, bo on po prostu, Paweł buduje zdania, to jest praktycznie jedno długie zdanie, tak? Wielokrotnie złożone, wielowątkowe, ale Paweł często tak czyni. Tak? On po prostu myśl rozwija w jednej długiej wypowiedzi i ta myśl jest niesamowicie skomplikowana. I oczywiście no, moglibyśmy bardzo dużo czasu poświęcić na rozbieranie każdej części tej myśli. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj tutaj to, od czego Paweł zaczyna odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, żebyś ty był świadectwem. I Paweł tutaj stwierdza dwie proste myśli. Ogólnie. Po pierwsze, Bóg to przygotował wszystko i Bóg to wszystko zabezpieczył. Bóg to przygotował, czyli zaplanował i wszystko to zabezpieczył. I widzimy, że zaczyna to tak naprawdę w trzecim wierszu, mówiąc o tym, że Bóg, który jest błogosławiony, tutaj mamy niech będzie błogosławiony, to tak naprawdę tam nie ma w języku greckim tego niech będzie. Można to dołożyć, można to przyjąć jako Bóg jest błogosławiony, tak? Czy błogosławiony Bóg, który nas ubłogosławił. Chociaż oddanie tego niech będzie błogosławiony też nie jest błędem. Ale idea jest taka, że ten Bóg jest błogosławiony, ma być błogosławiony i On nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli to wszystko, co my otrzymujemy od Niego, pochodzi od Niego i co ciekawe, to jest duchowe błogosławieństwo niebios. To od razu od początku praktycznie tego listu widzimy, że Paweł czyni odniesienia nie do tej ziemskiej sfery, chociaż ona jest mocno obecna w tym liście. To nie jest tak, że Paweł w tym liście mówi tylko o tych duchowych sprawach. Nie? On mocno mówi o ziemskiej sferze też. Ale główne nastawienie jest na tą sferę niebieską. Tak? Od razu mówi, który was ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tak? Od razu nasz wzrok jest skierowany tam. Tam się dzieje ta główna akcja i tak jak ostatnio powiedzieliśmy, przed tymi sferami nasze świadectwo musi być najmocniejsze i przede wszystkim właściwe. Więc mówi o tym, że tam, w tych sferach niebieskich, tam są pewne błogosławieństwa, które stały się naszym udziałem. Tamte sfery, tamte władze, tamte zwierzchności patrzą na nas jako na kogoś, kto został ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Samo stwierdzenie jest tak wielkie, że szczerze mówiąc, no, trudno coś tu sensownego powiedzieć, tak? Wyobraźcie sobie. Jesteście jako Boże dzieci ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nie wiem, czy wasz umysł jest w stanie to ogarnąć, tak? Innymi słowy, wszelkie błogosławieństwo, które w niebie ma sens, ma znaczenie, jest twoje, jako Bożego dziecka. Nie, nic więcej, tak jakby Bóg na dzień dzisiejszy nie może ci oferować. Po prostu dał ci wszystko, co jest dla ciebie niezbędne. Z perspektywy nieba dał ci to wszystko, co jest dla ciebie niezbędne, co mógł ci ofiarować. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios ze strony błogosławionego Boga zostało ci dane. I dalej, kolejne wiersze, Paweł mówi, na czym ono polegało. Czwarty wiersz mówi, w nim bowiem, tak? Czyli w Jezusie Chrystusie, w którym otrzymaliśmy to błogosławieństwo, coś konkretnego Bóg uczynił. Coś konkretnego Bóg uczynił i to błogosławieństwo ma konkretny wymiar w tym naszym duchowym zadaniu. I to, co widzimy tutaj przede wszystkim, jako refren się powtarza w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, to to, że On nas ubłogosławił poprzez swój wybór i poprzez zabezpieczenie swojego wyboru. Zobaczcie, co On tutaj pisze. W czwartym wierszu czytamy, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Oczywiście wiemy, że to jest nieustanna teologiczna dyskusja, tak, jak wybrał, co wybrał, a dlaczego wybrał, a co, a kiedy, a w jaki sposób. Szczerze mówiąc, jak czytam ten fragment, to mało mnie to obchodzi. Jest napisane wyraźnie, że wybrał nas przed założeniem świata, tak? Kim ja jestem jako człowiek, żeby zrozumieć, dlaczego mnie wybrał, a jak mnie wybrał, a w jaki sposób mnie wybrał, a co wiedział, że mnie wybrał, a co nie wiedział, że mnie wybrał, bo ludzie to potrafią tomy pisać na ten temat. Paweł pisze wyraźnie, wybrał was, wybrał nas przed założeniem świata. Dalej piąty wiersz mówi, przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Kolejnie, tu jest słowo przeznaczył, które mówi o uprzednim przygotowaniu czegoś. Uprzednim zarządzeniu czegoś. Znowu słowo, które odnosi się wyraźnie do przeszłości. Tak? Wcześniej nas do czegoś przeznaczył. Wybrał nas, przeznaczył nas. To samo mamy w 11 wierszu powtórzone, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku. Przeznaczonym od samego początku. Od początku istnienia. Więc Bóg, zanim zaczął tworzyć swoje dzieło, zanim ty się pojawiłeś w planach, jak to czasami dzieciom mówią rodzice, tak? Zanim ty byłeś w planach, zanim ty jako Boże dzieło byłeś w planach, Bóg cię wybrał i do czegoś cię przeznaczył. Oczywiście w przypadku Boga trudno jest tu w ogóle używać takich sformułowań zanim, poprzednio, uprzednio. Paweł ich używa, ponieważ my jako ludzie żyjemy w czasie i no i jakąś chronologię musimy mieć, bo inaczej zaczynamy odpływać w ogóle. Więc Paweł używa takich terminów, tak, że przeznaczył nas, przeznaczył od początku, wybrał przed założeniem świata. Z Bożego punktu widzenia te terminy nie mają sensu, Bóg nie ma czasu, tak? Ale z naszej perspektywy patrząc, zanim cokolwiek się zaczęło, Bóg nas wybrał. Bóg postanowił, że to dzieło będzie wyglądało tak, a nie inaczej. Bóg zdecydował, że jego dzieło tak będzie działało, a nie inaczej. Czyli zanim cokolwiek zaczęło się dziać, Bóg to zabezpieczył swoim planem, swoją wolą w ten sposób, że on dokonał wyboru. Tak? On dokonał wyboru. Ale jego zabezpieczenie, czy jego troska nad tym nie skończyła się na początku świata. Bo kolejne wiersze w tym fragmencie mówią, że jego zabezpieczenie nie tylko zaczyna się od początku, ale kończy się też, czy może nawet nie kończy się nigdy i trwa nawet wtedy, kiedy to dzieło odkupienia zostało dokonane. Zobaczcie jeszcze raz, 13 wiersz mówi: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli Bóg zaplanował to dzieło, wybrał cię do tego dzieła, a kiedy już stałeś się tym Jego dziełem, zabezpieczył cię, tak? Czytamy tutaj, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. On jest rękojmią, gwarancją, mówiąc inaczej. Czyli Bóg swoje dzieło zabezpiecza od początku do końca. I to jest pierwsze, co Paweł tutaj chce uzmysłowić tym, którzy czytają to, co pisze. Mówi to, że macie być świadectwem Bożej mądrości, zaczyna się od tego, że Bóg was jako swoje dzieło zaplanował, wybrał cię i zabezpiecza od początku do końca. Tak jakby nie dopuszcza Bóg żadnej możliwości, żeby gdzieś to jego dzieło zostało uszkodzone. Widzimy pewne przykłady tego w życiu niektórych postaci, które są opisane w Biblii. Takimi dwoma najlepszymi przykładami jest Jeremiasz. Może otworzymy Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział. W Starym Testamencie oczywiście Jeremiasz. Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział, gdzie Bóg mówi w 5 wierszu do Jeremiasza tak. Jeremiasza 1:5. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Tak? Bóg mówi, zanim się urodziłeś, mówi, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zostałeś wybrany i przeznaczony do jakiegoś dzieła. Poświęcony dla jakiegoś dzieła. Z Bożej perspektywy Jeremiasz nie miał żadnego wyboru w tym momencie. Wiemy, że w czasie swojego życia, w czasie swojej służby, on oczywiście mógł dokonywać wyboru. To nie jest to, że się jakiś robot urodził, tak? I żył całe życie po prostu jak jakiś robot. Ale Bóg go mówi, ja ciebie zabezpieczyłem przed twoim utworzeniem. Miałeś być moim prorokiem, miałeś pójść do narodów i ja to zabezpieczyłem moim wyborem. W przypadku Nowego Testamentu bardzo dobrym przykładem jest Jan Chrzciciel. Tak? W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, tego może nie musimy otwierać, ale możecie sobie zapisać Ewangelię Łukasza w pierwszym rozdziale, w 13, od 13 wiersza w zasadzie, tam gdzie mamy zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, Bóg mówi, że będzie napełniony Duchem Świętym gdzie? W łonie matki, tak? Zanim Jan Chrzciciel w ogóle cokolwiek wystawił na ten świat, już był napełniony Duchem Świętym. Bóg go przygotował, zaplanował i ty będziesz tym, który będzie szedł przed moim Mesjaszem. Więc mamy takie jakby wskazówki, przykłady tego, jak Bóg działa i Bóg może tak działać. Ale tu czytamy, że Bóg w ten sposób działa odnośnie całego swojego Kościoła. Bóg wybrał tych, którzy do Niego należą i zabezpieczył ich przed i po, i w trakcie całego ich życia. Więc to jest to, co tutaj bardzo wyraźnie Paweł mówi. Bóg zabezpieczył, Bóg ubłogosławił nas, zabezpieczając nas przez swoją moc. Widzimy też oczywiście to, Paweł daje nam tutaj pewne wskazówki co do rzeczy, które dalej będzie rozważał, ale pokazuje nam, w jaki sposób też to Boże zabezpieczenie działa. Przede wszystkim to, co wspominaliśmy już wcześniej, bardzo widoczne to jest tutaj w tym fragmencie, mówi, iż to ubłogosławienie miało miejsce przez Chrystusa. Zobaczcie ten refren też, który tutaj się pojawia. Czwarty wiersz, tak? W nim bowiem wybrał nas. W nim, czyli przez porównanie z trzecim wierszem, wiemy, że jest mowa o Chrystusie. Trzeci wiersz mówił, błogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czwarte, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Czyli to, że ty jesteś wybrany przed założeniem świata, to też było w Chrystusie. To też dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Dalej, piąty wiersz. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. To przeznaczenie, które miało miejsce wcześniej, zanim się narodziłeś, też jest i było przez Jezusa Chrystusa. Jedenasty wiersz, który czytaliśmy. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku. Znowu, przeznaczonym w którym? Przez porównanie z dziesiątym wierszem wiemy, że tu jest mowa też o Jezusie Chrystusie. W którym zostało nam przeznaczone, aby stać się Jego cząstką od początku. Trzynasty wiersz. W Nim zostaliście zapieczętowani. Czyli to wszystko było dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Bóg nas wybrał, ale wybrał nas w oparciu o ofiarę Jezusa Chrystusa. Dlatego dzieło i ofiara Jezusa Chrystusa muszą być w centrum twojego życia. Bo na tym wszystko się opiera. Po prostu. Wszystko się opiera na ofierze Jezusa Chrystusa. I to nie tylko od momentu Jego śmierci na krzyżu do teraz i do końca świata. Wcześniej też. Tak jak podkreślaliśmy to wielokrotnie, całe zbawienie w całej historii ludzkości jest oparte na ofierze Jezusa Chrystusa. Zresztą te fragmenty tutaj bardzo dobrze to pokazują, prawda? Wybrał nas przez Jezusa Chrystusa kiedy? Przed założeniem świata. Jeszcze świat nie istniał, a ofiara Jezusa Chrystusa już stała się podstawą tego, że Bóg ciebie wybrał. Że Bóg ciebie przeznaczył i że Bóg ciebie zabezpieczył. To wszystko zawsze jest oparte, było, jest i będzie oparte na ofierze Jezusa Chrystusa. Bardzo dobry przykład tego mamy w innym miejscu, w Nowym Testamencie. Drugi list do Tymoteusza otwórzcie. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 9 wiersz. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 9 wiersz, który podkreśla tutaj tą samą prawdę. Mówi tutaj o Bogu z 8 wiersza. Przeniesiony jest Bóg jako podmiot, który, czyli Bóg, tak, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie, kiedy? Przed dawnymi wiekami. Nawet jak czytamy to w języku polskim, to widać, że Paweł nie pisze tutaj o czasie śmierci Jezusa Chrystusa, bo to nastąpiło kilkadziesiąt lat wcześniej, tak? Czy kilkanaście lat wcześniej. A Paweł pisze, łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Co więcej, dosłownie w języku greckim tam jest przed czasami wiecznymi. Tam nie jest mowa o wiekach nawet takich w naszym sensie, że wiecie, 100 lat, tak? Dawne wieki. Nie, tam jest dosłownie przed czasami wiecznymi. Przed czasem w ogóle, przed istnieniem czasu. I mówi tutaj dokładnie to samo. Powołał nas powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, no bo nas nie było przed dawnymi wiekami, ale według postanowienia swojego i swojej łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, przed wiecznymi czasami. Czyli to jest dokładnie to, co w liście do Efezjan Paweł mówi. Bóg swoje dzieło przygotował, zabezpieczył, dokonał tych wszystkich wyborów, zanim ono się zaczęło i zabezpiecza je i będzie je zabezpieczał, jak 14 wiersz mówi, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, czyli aż do momentu, kiedy to dzieło stanie przed jego tronem, cały czas trzyma swoją rękę. Cały czas trzyma gwarancję swoją nad tym wszystkim. I to wszystko jest na bazie dzieła Jezusa Chrystusa. Bez Jego śmierci, bez Jego osoby, to nic by się nie stało. Ale ponieważ dla Boga już przed założeniem świata ofiara Jezusa Chrystusa była realna dokładnie tak samo jak dla nas dzisiaj, 2000 lat po tym, Bóg mógł na podstawie tego dzieła dokonać takiego wyboru. Mówi też Paweł tutaj, że Bóg to uczynił na podstawie swojej suwerennej decyzji. Wielokrotnie w tym fragmencie przewija się myśl, która mówi o Bożej woli. Zobaczcie, 5 wiersz. Pod koniec 5 wiersza czytamy, może cały 5 wiersz. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. 9 wiersz. Oznajmiwszy nam według upodobania swego. 10 wiersz. Tajemnicę woli swojej. 11 wiersz. Według postanowienia tego, który sprawuje wszystko, według zamysłu woli swojej. Bardzo mocno jest w tym fragmencie podkreślony fakt, że to była, jest i będzie Boża wola. To On zdecydował, to On wybrał, to On postanowił, to On przeznaczył, to On poświęcił, to On zabezpieczył i to On będzie trzymać aż do czasu odkupienia własności swojej. To była Jego wola, to była Jego decyzja. On jako suwerenny Bóg zdecydował, że tak będzie się działo. Że takiego wyboru dokona, że takiego przeznaczenia dokona i tak to zabezpieczy i tak to będzie trzymał. Bo to jest Jego dzieło. Bo On jest zainteresowany tym dziełem. I w końcu to, co ten fragment pokazuje, co jest takim chyba najmocniejszym akcentem tutaj, jeśli chodzi o to, jak On dokonał tego wyboru i nie w sensie jak technicznie, tak, tylko w jakim kontekście dokonał tego wyboru i jaki sens ma dla nas ten wybór, to jest to, co też ten fragment powtarza wielokrotnie, że Bóg to uczynił ku uwielbieniu swojej osoby. Zobaczcie, chociażby 6 wiersz. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. 12 wiersz. Abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. 14 wiersz. Kończy się ten fragment. Ku uwielbieniu chwały Jego. Dla mnie osobiście, słuchajcie, to jest najmocniejszy akcent tutaj, jeśli chodzi o znaczenie dla mnie tego wyboru, tego zabezpieczenia, tego przygotowania swojego dzieła. Bo gdyby to chodziło o mnie, tak? Ze względu na mnie. Gdyby tutaj Paweł napisał, ze względu na was Bóg to uczynił. Ze względu na ciebie, jako na szczytowe osiągnięcie Bożych dzieł. On cię wybrał, zabezpieczył i trzyma. Każdy znając siebie mógłby mieć wątpliwości. Ale Paweł mówi, to wszystko jest ze względu na uwielbienie jego osoby. I wiecie co? Człowiek może schrzanić wszystko. Ale Bóg, jak mówi jego słowo, swojej chwały nikomu nie odda. Bóg swojej chwały nikomu nie odda. I jeżeli on stworzył coś, zaplanował to przed stworzeniem świata, zabezpieczył to aż do końca świata, oparł to na sobie samym, bo Jezus Chrystus jest Bogiem. Oparł to na sobie samym. I celem tego wszystkiego jest, żeby odebrał sobie chwałę, to niech się dzieje, co chce na tym świecie. Niech wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności sobie robią, co chcą, ale Bóg swojej chwały nie odda. I jeżeli jesteś częścią Jego dzieła, to twoim zadaniem jest, tak jak mówi tutaj ten list do Efezjan, pokazywać Bożą mądrość. I to jest cel dla ciebie, który ma Bogu przynieść chwałę. I rób, co chcesz, ale Bóg sobie odbierze chwałę z twojego życia jako Bożego dziecka. Mówimy tu o Bożych dzieciach. Bo oczywiście Bóg sobie odbierze też chwałę z osób niewierzących. Też. Ale to jest zupełnie inna chwała. Bóg odebrał sobie chwałę i z tych, którzy byli wymordowani w Kanaanie, usunięci sprzed Bożego oblicza, też Bóg odebrał sobie chwałę, ale to jest zupełnie, znaczy chwała. Bóg zawsze jest uwielbiony, ale tamta chwała nie przyniosła pożytku tym, którzy ją Bogu oddali. Bo Bóg przyniesie sobie też, odbierze sobie chwałę ze sprawiedliwego sądu nad bezbożnymi. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś wybrany jako część Jego dzieła, przyniesiesz Bogu chwałę. Bóg swoje dzieło zaplanował, dopiął na ostatni guzik, zabezpieczył i trzyma aż do czasu odkupienia swojej własności. I robi to nie ze względu na ciebie, robi to ze względu na siebie. Zobaczcie, to wszystko się obraca dookoła Boga, tak? To On ubłogosławił, to On wybrał, to On oparł to na sobie, bo Jezus Chrystus też jest Bogiem, to On to uczynił na podstawie swojej decyzji i On to zabezpieczył dla swojej chwały. Zresztą Duch Święty też jest Bogiem, według tego, co Biblia nam mówi. Więc to On jest tą rękojmią dziedzictwa naszego, jak 14 wiersz mówi, więc Bóg sam stanowi gwarancję tego, co zabezpiecza. Biblia mówi nam w trochę innym kontekście, tak? W kontekście przysięgi, że Bóg, pamiętacie, że Bóg nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. Przysiąg na kogo? Na siebie samego, dokładnie. On jest ostateczną gwarancją wszystkiego. I tak samo tu. Bóg nie miał nikogo większego, kim mógłby zabezpieczyć to swoje dzieło. Zabezpieczył samym sobą. Swoim charakterem, swoją mocą, swoją wielkością. I Paweł od razu, na początku, rzuca taką bombę od razu tutaj. Jakby ktokolwiek z was miał wątpliwość, że to jest niemożliwe, żebym ja jako Boże dzieło stanowił tak wspaniałą demonstrację Bożej wielkości przed tym całym światem widzialnym i niewidzialnym. Paweł od razu mówi, tak, po ludzku to jest niemożliwe, ale to nie jest ludzka rzecz. To wszystko zaczyna się od Boga. On wybrał, On poświęcił, On zabezpieczył, On trzyma, On zdecydował, On jest gwarancją, On jest rękojmią, On jest fundamentem tego wszystkiego. I On chce sobie odebrać chwałę. I chyba nie sądzicie, że Bóg zaplanowałby coś, co miałoby mu przynieść chwałę, a potem się okazało, że ups, nie wyszło. W przypadku Boga zawsze wychodzi. Zawsze wychodzi. I ty jako Boże dziecko będziesz przynosił mu chwałę. Tak, mogą być sytuacje, kiedy Bóg się będzie za ciebie wstydził. Nie o tym mówimy. Nie mówimy o indywidualnych momentach w twoim życiu. Bo o tym też pisze Paweł i inni. Nie mówimy o tym, że czasami zgrzeszysz, że zrobisz coś, że Bóg będzie się wstydził, będzie się gniewał, będzie musiał cię dyscyplinować. Nie o tym mówimy. Mówimy o całym twoim istnieniu. Pamiętacie, On cię stworzył jako coś zupełnie nowego w Jezusie Chrystusie i jako całość przyniesiesz Bogu chwałę, bo jesteś Jego dziełem od początku do końca, zabezpieczonym Jego własną istotą. I tak jak powiedziałem, na początku to wszystko koncentruje się na Bogu, chociaż Paweł daje nam pewne przebłyski tutaj już tego, co jest też naszą odpowiedzialnością. Wiele tu nie mamy w tym pierwszym fragmencie, bo to jest przeładowane tym, co Bóg zrobił. Tak? I to ma nas uderzyć na samym początku. Bóg, na Bogu, przez Boga, dla Boga, od Boga, wszystko dookoła. Bóg, tylko Bóg. Ale gdzieś tam się pojawiają w związku z tym, że to wszystko Bóg, no my też coś, tak? I mamy na przykład czwarty wiersz, który mówi, że po co nas wybrał? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Dwunasty wiersz. Abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. Więc Paweł dopiero zaczyna mówić o tym, co my. Bo my zawsze idziemy na końcu. Zawsze najpierw jest Bóg. To bardzo mocno chciałem to podkreślić. I w twoim życiu, tak? Jeżeli chcesz coś zmienić, chcesz, żeby coś w twoim życiu miało sens, to zacznij od Boga. Ty, twoje życie się ustawi w sposób naturalny później. Jeśli Boga postawisz tam, gdzie On powinien stać. I tak samo Paweł tutaj mówi, to wszystko jest Bóg, a ty? Okej. Ty masz po prostu przynosić Mu chwałę. W jaki sposób? Być świętym, być nienagannym przed Jego obliczem. To jest twoje zadanie. Na razie bardzo ogólne w tym pierwszym fragmencie. Potem Paweł dalej będzie przechodził do szczegółów, ale na razie tą pierwszą, najogólniejszą lekcją, którą chcę, żebyśmy zapamiętali w związku z tym, że to wszystko jest dookoła Boga i na Bogu oparte, jest ty masz być święty i masz przez to, co robisz, przyczyniać się do uwielbienia Jego chwały. Bo to jest Jego ostateczny cel. Więc jeśli chodzi o tą pierwszą część odpowiedzi na pytanie, jak to jest możliwe, żeby Kościół złożony z takich ludzi jak my oddawał mu jakąkolwiek przysługę, tak? Pokazując nadziemskim władzom i zwierzchnościom jego mądrość, to jest możliwe nie z powodu ciebie. Od razu wykreśl wszelką swoją zasługę. Nie z powodu ciebie. To wszystko jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Bóg to dzieło zabezpieczył od samego początku aż do końca. Jego pieczęć jest, począwszy od wyboru przed założeniem świata, skończywszy na sytuacji, w której będziesz przed Jego tronem i gdzie nic już nie będzie przeszkadzało w tym ziemskim kontekście w Jego planach. On jest tym, na którym to wszystko jest oparte, który to zaplanował, który zdecydował, co, kiedy, jak i gdzie ma się stać i oparł to na ofierze Jezusa Chrystusa. Wszystko jest przez Niego i wszystko ma być dla Niego i przede wszystkim dla Jego chwały. To był Jego plan, to jest Jego cel, to jest Jego agenda. I On według tego działa, a my jesteśmy w tym, jak tutaj mówi, tą cząstką w 11 wierszu, i po prostu mamy być święci, nienaganni i przyczyniać się do tego, żeby ten cel był zrealizowany z mojej indywidualnej strony najlepiej, jak mogę. Najlepiej, jak mogę. Amen.